LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły, gotowi na kolejne odkrycia razem z LAMU. W tym odcinku będzie ogniście, to po pierwsze, ale dotkniemy też praw, no cóż, fizyki kwantowej. Występują.
Nazywam się Filip,
Nikodem,
Krzyść,
Lara,
Tadeusz,
Max,
Tymoteusz,
Sebastian,
Mikołaj.
Ja mam na imię Karolina, a LAMU jest częścią Radia Naukowego. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Odcinek trzeci, sezon trzeci. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Co to jest nic? A jeżeli nic to jest nic, to co to jest te nic? Klara, 8 lat.
No i masz ci los. Kogo ja mam zapytać o nic? Nikogo? Ale to wtedy skąd wezmę odpowiedź? Oj, Klara, ale mi dałaś zagwozdkę. Zwykle jest tak, że jak już nie wiesz, kogo pytać, to pytasz filozofa albo fizyka. Ja wybrałam to drugie i zabrałam pakiet zawierający to i inne nie mniej trudne pytania do doktora Marka Walczaka, pracującego w AstroCencie, Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk w projekcie Dark Wave. Wie pan, jak usłyszałam to pytanie Klary, no to oczywiście zaczęłam sobie próbować wyobrazić nic i nie wyszło mi to zupełnie. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić nicości. Co to jest nic dla pana?
Tak, dziękuję Klara za to pytanie. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, kiedy ją usłyszałem, to przypomniała mi się definicja jaskini, którą usłyszałem na kursie teternictwa jaskiniowego. I brzmi ona tak, że jest to pusta przestrzeń otoczona skałami, która powstała naturalnie i jest dostępna dla człowieka. Więc pierwszy pomysł na to, czym by mogło być nic, to może właśnie ta pusta przestrzeń przede mną. Jeżeli tam włożę rękę i nic nie poczuję, no to rzeczywiście tam nic nie ma. No ale jak można się łatwo przekonać, wystawiając chociażby rękę za okno podczas jazdy samochodem, no jest powietrze, rzeczywiście jest, ono istnieje i można je poczuć. Więc ewidentnie tutaj coś jest.
To jest zresztą ważna rzecz. To, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że to nie istnieje. Zwróćcie uwagę, jak wiele jest rzeczy, których nie widzimy. Widać, a są, jak właśnie powietrze, ale też bakterie czy wirusy. Oj, świat jest dużo bogatszy niż to, co jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Ale wróćmy do naszej nicości.
No dobrze, no to można by się zastanowić w takim razie, co by było, gdyby się tego powietrza pozbyć. Można się go łatwo pozbyć, wystarczy wsiąść na rakietę, polecieć w kosmos, wysiąść w pewnym momencie, no i rzeczywiście, może w tym momencie mamy przed sobą już nic. Powietrza nie ma, jest ciemno. Światła nie ma.
No i jeszcze trzeba by znaleźć takie miejsce, gdzie faktycznie nie będzie światła, nie będzie widać ani jednej gwiazdki. Bo jeśli widzielibyśmy gwiazdkę, to by znaczyło, że do naszych oczu dochodziłyby fotony, czyli coś. Nie wiem, czy jest takie miejsce w całym wszechświecie, ale nawet jeśli byśmy je znaleźli, to...
Fizyk zdecydowanie jeszcze nie nazwie tego niczym, bo wiemy, że wszędzie we wszechświecie latają cząstki, promieniowanie kosmiczne, wiele różnych rodzajów cząstek, więc dla fizyka to by nie było na pewno nic. Więc może właśnie można by z powrotem się udać do tej jaskini i tam zrobić sobie próżnię i w takiej jaskini, która jest otoczona skałami, będziemy odcięci od promieniowania kosmicznego, przynajmniej częściowo. Można by sobie wyobrazić, żebyśmy byli zupełnie odcięci, bo ono będzie się zatrzymywało w tych skałach. Więc czy jeżeli tam byśmy stworzyli sobie próżnię, taką próżnię można wytworzyć, możemy sobie wyobrazić, że na przykład zatykamy palcem strzykawkę, odciągamy tłok, no i w środku jest nic, jest próżnia. Jesteśmy odcięci od promieniowania kosmicznego.
O, to brzmi jak dobry pomysł. Czyli potrzebowalibyśmy czegoś na kształt gigantycznej strzykawki, która wyciągnie powietrze z naszej jaskini. Musielibyśmy też super dokładnie pozatykać wszystkie pozostałe otwory. To byłaby spora operacja. No ale czego się nie robi dla nauki? Sęk w tym, że to nie byłby koniec.
Okazuje się, że wciąż dla fizyków taka próżnia, nawet jeżeli tam na pierwszy rzut oka zupełnie nic nie ma, to cały czas nie jest nic. W takiej teorii, którą fizycy nazywają mechaniką kwantową, czy kwantową teorią pola, która powstała w zeszłym stuleciu, z tej teorii wynika, że nawet w takiej próżni, w której zupełnie faktycznie żadne cząstki już nawet nie latają, cały czas są tworzone na chwilę cząstki, które się pojawiają i znikają. Więc tam się dzieje bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Niejedna kariera została poświęcona na to, żeby badać takie nic. Więc no, na to pytanie trzeba by odpowiedzieć tak, że z punktu widzenia fizyka Pojęcie nic jest zupełnie abstrakcyjne. Ono nie istnieje w naszym świecie.
I co? Zaskoczeni, że nic, o ile wiemy, nie istnieje? To chyba jest trochę tak jak z tą zabawą w nic nie robienie. Nie da się nic nie robić, bo nawet jak leżymy i patrzymy w sufit, no to cóż, leżymy i patrzymy, i myślimy, albo na przykład oddychamy. A jeśli nie oddychamy, no to wstrzymujemy oddech, ciągle coś robimy. W niezłą podróż intelektualną zabrałaś nas, Klaro. Dziękuję. Mikołaj ma dla nas równie interesujące zagadnienie.
Czy coś może mieć ujemną masę?
Dziękuję, Mikołaju, za to pytanie. To jest oczywiście znowu bardzo interesujące, więc według naszej wiedzy w tym momencie krótko odpowiem na początek, że rzeczy nie mogą mieć ujemnej masy. Masy, które obserwujemy i które wynikają z teorii, są zawsze dodatnie. Ewentualnie niektóre obiekty mogą nie mieć masy. Takim obiektem na przykład jest foton.
Czyli jak już mówiliśmy, cząstka, która niesie światło.
Więc masy w fizyce odpowiedzialne są za to, z jaką siłą rzeczy się do siebie przyciągają. I to jest coś, co obserwujemy na co dzień, co nie powinno nikogo zaskakiwać, bo Ziemia, która ma dużą masę, przyciąga nas wszystkich do siebie i wszystkie rzeczy rzeczywiście na nią spadają. Przyciągamy też siebie nawzajem, ale to już ze względu na to, że te masy są dużo mniejsze, jest praktycznie niezauważalne. No ale nie ma czegoś takiego jak odpychanie się rzeczy od siebie. Więc gdyby te rzeczy miały ujemne masy, to można by się spodziewać tego, że rzeczy się od siebie odpychają. I na przykład więc w grawitacji, czyli takiej teorii, która opisuje właśnie to, jak rzeczy się do siebie przyciągają ze względu na masę, nie ma odpychania.
Okej, okay. Możecie teraz zaprotestować, że jak to, że przecież kiedy się weźmie dwa magnesy, to można je ustawić tak, że będą się od siebie odpychały. Ale właśnie, jak powiedział dr Walczak, w grawitacji, a to nas interesuje, jeśli chodzi o masy, takie zjawisko nie zachodzi. To zjawisko, które dzieje się w przypadku magnesów, jest efektem, no właśnie, związanym z magnetyzmem. Także nie, ujemnych mas, o ile wiemy, nie ma. Ale jakaż to była zabawa dla wyobraźni? W rozmowie z doktorem Walczakiem pojawiły się już fotony, a to powoduje, że schodzimy do świata cząstek. I oto mamy kolejne pytanie.
Czy da się rozbić elektron? Max lat 6.
Nie wynikam w to, jak to ewentualnie można zrobić, czym, ale czy w ogóle elektron można rozbić, no bo jakby go rozbijesz, no to jeszcze na coś mniejszego. Co pan o tym myśli?
Więc zależy, co się rozumie przez rozbicie elektronu. Według naszej dzisiejszej wiedzy elektron jest tak zwaną cząstką elementarną, to znaczy, że z niczego więcej się już nie składa. Ma nieskończenie mały rozmiar, prawdopodobnie.
Prawdopodobnie, bo my po prostu nie jesteśmy w stanie oglądać świata tak dokładnie, żeby sprawdzić, jak mały jest elektron. No bo cóż, on jest naprawdę ekstremalnie mały.
Więc w tym sensie nie dałoby się go w żaden sposób rozbić na jakieś jego składowe. Ale...
Zawsze jest jakieś ale u nas.
U nas zawsze jest ale. Ale elektrony można ze sobą zderzać. Oczywiście fizycy robią to już od wielu, wielu lat. Między innymi istniał taki zderzacz w laboratorium w CERN, który zderzał ze sobą elektrony z pozytonami. Pozytony to są takie cząstki, które są bardzo do elektronów podobne pod niektórymi względami. I podczas takich zderzeń może się tak zdarzyć, że te cząstki znikną. My to nazywamy w fizyce anihilacją. I powstanie z tego coś zupełnie innego. Mogą na przykład powstać fotony, czyli można powiedzieć, że one się po prostu zamieniają na energię. Ale mogą też, jeżeli te cząstki będą się poruszały z wystarczająco dużymi prędkościami i tej energii po prostu będzie więcej, to mogą się stworzyć bardziej skomplikowane rzeczy. Mogą się nawet pojawić protony, czyli cząstki, które już mają jakąś wewnętrzną strukturę i składają się z jakichś cząstek. Nie wiem, czy to jest to, co można by nazwać rozbiciem. Na pewno jest to zamiana tego na coś innego.
Tu muszę wam powiedzieć, że dr Walczak mnie zaskoczył. Myślałam, że powie, że nie da się i koniec. W końcu elektron to właśnie cząstka elementarna, podstawowa, ale jak słyszeliście, znalazł bardzo interesujące ale. A jeśli już mowa o transformacji...
Mam takie pytanie, czy pojedynczy atom można powiększyć? Nie chodzi mi o doczepianie kolejnych cząstek, tylko o takie jakby napompowanie. Czy jakby atom był w pustym pokoju, w kompletnej próżni, to czy atom można powiększyć? Rozciągnąć tak, żeby zajął cały pokój. Tadeusz, 9 lat.
Nadmuchać atomu nie można i on swoich rozmiarów specjalnie nie powinien zmieniać. Trzeba tutaj wiedzieć, że atomy to są takie byty bardzo niewielkie.
Są naprawdę małe. Żeby ułożyć sznurek o długości raptem 1 cm, trzeba by obok siebie ustawić 100 milionów atomów. No ale
oczywiście znowu w fizyce to wszystko nie jest takie proste. Nie można powiedzieć, że atom ma jakiś jeden konkretny rozmiar. Po pierwsze, atomy są różne. Są większe i mniejsze. Można je zobaczyć na tablicy Mendelejewa. Ale nawet ten sam atom może te swoje rozmiary trochę zmieniać. Jeżeli na przykład pomyślimy o atomie wodoru, czyli najprostszym istniejącym atomie, gdzie w środku mamy tylko jeden proton i dookoła niego lata sobie jeden elektron, to okazuje się, że ten elektron może latać w różnych odległościach od tego jądra. Czyli może zwiększać swoje rozmiary.
Ale hola hola, przecież przed chwilą było powiedziane, że nie można go nadmuchać. Spokojnie, doktor Walczak wie, co mówi.
I dzieje się to w ten sposób, że taki elektron, jeżeli przelatuje niedaleko niego foton, potrafi ten foton połknąć i zacząć poruszać się trochę dalej. Więc w pewnym sensie może troszeczkę rosnąć. Na pewno nie wypełni pokoju, będzie mu cały czas do tego bardzo daleko. I też jakby za bardzo urósł, jakby za dużo tych fotonów się nałykał, to w pewnym momencie po prostu się odczepi od tego protonu. Więc jest na pewno jakaś nieprzekraczalna wielkość, którą on posiada. No i znowu dodatkowo jest jeszcze taka komplikacja, że ten obraz został troszeczkę skomplikowany przez opis mechaniki kwantowej, gdzie już w ten sposób ludzie nie patrzą na atomy, że są to elektrony poruszające się dookoła jąder, tylko jest to tak naprawdę taka chmura, którą my rozumiemy jako prawdopodobieństwo czy szansa na to, że taki elektron jest w danym miejscu. Więc można to sobie trochę wyobrazić w ten sposób, że ten atom nie ma bardzo konkretnego rozmiaru, ale jest trochę taki kudłaty. Nie wiadomo, gdzie się właściwie zaczyna, a gdzie kończy. No ale niezależnie od tego, na pewno cały czas jest to bardzo mała rzecz.
Wiecie, ja myślę, że część z was może się teraz nieco buntować. No bo co to znaczy, że nie wiemy, gdzie dokładnie jest elektron w atomie? Że mówimy o jakimś prawdopodobieństwie? Na pewno widzieliście przecież dużo rysunków atomów, w których są narysowane kuleczki w środku i inne kuleczki latają dookoła nich po orbitach, niemal tak jak planety wokół Słońca. No cóż, to jest bardzo duże uproszczenie. Natomiast taka niezgoda na dopuszczenie do siebie myśli, że elektron jest jakiś taki, nazwijmy to, niewyraźny, powodowała ból głowy najtęższych umysłów. Fizyka kwantowa, bo o niej tutaj mowa, sprawiała, że jej odkrywcy często nie bardzo chcieli uwierzyć w konsekwencje, jaką za sobą niesie. Także taki dyskomfort, jaki pojawia się w głowie przy okazji tego tematu, jest jak najbardziej zrozumiały, ale to już na zupełnie inną rozmowę.
Czyli wychodzi na to, że pytania Klary, Mikołaja, Maxa i Tadeusza no są blisko takich fundamentalnych spraw, jak to fizyka, nie?
Myślę, że na każde z tych pytań można by napisać kilka doktoratów i to dobrych. Klaro, Mikołaju, Maksie i Tadeuszu, dziękuję wam bardzo za te pytania. To są takie pytania, nad którymi my fizycy głowimy się na co dzień, a ja bardzo lubię swoją pracę, więc bardzo chętnie zastanowiłem się nad tymi pytaniami dla was.
Pora na część drugą. Słuchasz Lamu. Doktor Jan Stefan Michałowicz zgodził się wystąpić w Lamu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pan jest fizykiem?
Tak, jestem.
A strażakiem?
Nie jestem strażakiem.
Oj, czyżbym źle trafiła? A zna się pan na pożarach i ogniu?
No znam się. Jestem ekspertem od pożarów składowisk odpadów.
Żarty sobie robię. Oczywiście, że wiedziałam, do kogo idę. A lepszego połączenia specjalizacji do tego ognistego zestawu pytań być nie mogło. Pytanie pierwsze.
Jestem Nikodem, mam 6 lat. Jak się tworzy pożar?
To jak pan może odpowiedzieć Nikodemowi na to pytanie?
Pożar to jest spalanie, w którym mamy płomień. Więc żeby mieć spalanie, potrzebujemy mieć materiał, który będzie spalony. Potrzebujemy mieć utleniacz, czyli powietrze z tlenem. I potrzebujemy mieć jakieś źródło ciepła, które to zapali.
Zwróciliście uwagę? Do spalania potrzebny jest na przykład tlen z powietrza. To dlatego, kiedy przykryje się małą świeczkę, na przykład kubkiem, to płomień zgaśnie. To dlatego, że odcinamy dostęp do powietrza zawierającego tlen.
No bo takie ogólne spalanie, takie ogólne powiedzmy nie spalanie, tylko utlenianie, to właściwie każde psujące się warzywo emituje troszkę ciepła w trakcie psucia się i zachodzi tam utlenianie. Jak mamy elementy metalowe, to te elementy metalowe rdzewieją i w trakcie tego jest wydzielane ciepło i są wydzielane inne związki.
Ciekawe co? Proces spalania to właśnie utlenianie i nie zawsze musi mu towarzyszyć płomień. No ale co z tym pożarem?
Pożar jest wtedy, kiedy będziemy mieli źródło ciepła i te gazy, ich stężenie będzie powyżej granicy palności i będziemy mogli uzyskiwać płomień. Ale to, jaki uzyskujemy płomień, zależy od tego, jak to się dobrze pali i co się pali i z jakim dostępem do tlenu.
I teraz uwaga, bo może słyszeliście, że czasami się mówi, że są kolory zimne, na przykład niebieski jest do nich zaliczany, a inne ciepłe, jak czerwony. Płomienie byłyby bardzo zdziwione takim podziałem, bo w ich świecie jest zupełnie odwrotnie.
Bo czasami mamy takie ciemnoczerwone, takie żółtawe, żółto-czerwone płomienie. One mają dość niską temperaturę i z reguły wtedy mamy dość słaby dostęp do tlenu. W przypadku, kiedy mamy bardzo dobry dostęp do tlenu, jeżeli będziemy palić gaz, to mamy wtedy taki niebieski płomień. Ale również możemy mieć także w kuchenkach gazowych taki żółciutki płomień, kiedy jest jakiś otwór zatkany.
Tylko jak to się dzieje, panie doktorze, że oto z czegoś naprawdę małego, od gdzie świeczka przewróci, albo jakiś niedopałek jest, albo coś takiego, dużo czasu nie mija i może być bardzo duży pożar i być bardzo niebezpiecznie. Czemu to się tak dzieje?
To wszystko zależy od tego, na jakie paliwo natrafimy. Bo jeżeli natrafimy na takie paliwo, gdzie dość szybko pod sufitem będziemy mieli temperaturę rzędu 500-600 stopni Celsjusza. To są takie temperatury, jakie mamy w trakcie pożarów. A jeszcze z podłogi będzie strumień cieplny rzędu kilkunastu, 15-20 kW na metr kwadrat.
Och, to jest naprawdę bardzo gorąco. Zauważcie, że nam jest gorąco, kiedy powietrze ma raptem 30 stopni. Gotująca się woda ma 100 stopni, a tutaj ma być ich kilkaset. A jeśli chodzi o ciepło, w letni słoneczny dzień na metr kwadratowy przypada około 1 kW ciepła, a tutaj mowa o kilkunastu, koszmarnie gorąco. I dlatego właśnie wtedy
to może dojść do zjawiska rozgorzenia i wtedy jest to przejście drastyczne do fazy pożaru w pełni rozwiniętego i wtedy sytuacja nagle się robi niebezpieczna, bo nagle zaczyna płonąć wszystko, co może.
Bo jest tak gorąco, tak?
Jest tak gorąco i taki jest strumień ciepła.
Brzmi groźnie, co? Bo pożary są bardzo groźne. Nie wierzcie w te opowiastki, że jak się będziecie bawić ogniem, to będziecie sikać w nocy. Przynajmniej mnie tak opowiadano w dzieciństwie. W ostrożności z ogniem chodzi o coś dużo ważniejszego. No, co nie znaczy, że nie można się nim interesować, bo przecież ten ogień jest tak hipnotyzujący.
Dzień dobry. Ja się nazywam Krzyść, a mam lat 6 i ja się zastanawiam, jak się zapala ogień, to jakby w powietrzu się robią takie fale dźwiękowe.
Muszę przyznać, że to pytanie jest dla mnie trochę tajemnicze. Czy pan wie, o czym mówi Krzyś?
Mam dwa pomysły. Pierwsza rzecz to jest zapalanie zapałki. Jak przeciągamy zapałkę o draskę, w wyniku tarcia jednej powierzchni o drugą wydzielają się fale dźwiękowe. Ta energia jest używana między innymi na fale dźwiękowe i tu powstaje też rozpalenie się całej główki zapałki, też wydziela taki dźwięk. Ale drugie moje przypuszczenie dotyczy tego, że może chodzić o dźwięk, który wydaje drewno w ognisku podczas palenia się. Ten dźwięk może być spowodowany różnymi procesami, ale przede wszystkim, jeżeli mamy drewno, które jest dość wilgotne, jak wiemy, drewno przewodzi wodę, potrafi być magazynowane w pniu woda, objętości drewna, ta woda w wyniku oddziaływania temperatury zaczyna odparowywać. W trakcie parowania woda zwiększa bardzo, bardzo swoją objętość.
Jak bardzo? Otóż z 18 ml wody robi się 23 decymetry sześcienne. Czyli z niecałych 4 łyżeczek robi się tyle gazu pary wodnej, która miałaby objętość solidnego plecaka.
W związku z czym pojawiają się tam takie bąble wypełnione gazem pod ciśnieniem, bo nie możemy tego uwolnić. Ta para nie może się wydostać. Celuloza, która jest w drewnie, zaczyna się spalać. Zaczyna być coraz słabsza i słychać to pęknięcie w momencie, kiedy wybucha nam ten bąbel z parą wodną. Nie tylko to musi być para wodna, bo różne inne związki i olejki są w drewnie, które również ulegają podgrzaniu, chociaż nawet jeżeli nie odparują, to w wyniku ogrzewania się zmieni się ich objętość i będą działały łamliwie na drewno.
No to już wiemy, skąd to magiczne trzaskanie drewna albo takie delikatne syczenie. Dobrze to wiedzieć w sezonie ogniskowym. Ale, to nie ostatnie pytanie, jakie przyniosłam w waszym imieniu do doktora Michałowicza.
Jestem Sebastian, mam 9 lat i moje pytanie to, czemu ogień jest gorący i jak się go zgasi, to gdzie znika płomień? I jeśli świeczkę podpali się ogniem i się zdmuchnie, podpali się dym, to ogień wraca na swoje miejsce.
Może zacznijmy od tego, gdzie znika ten płomień. Był i nie ma.
Spalanie w tym momencie się nie zakończyło. Skończyła się tylko ta faza świetlna, czyli emisja fotonów z tego zjonizowanego powietrza. Ale tutaj padło słowo klucz w tym pytaniu, mianowicie dym. Dym nie jest cechą typową dla pełnego spalania. Ten dym dalej może być złożony z substancji palnych. Jeżeli się go podpali, jeżeli on natrafi na jakiekolwiek źródło energii, to może dojść do zapalenia. I tak samo może dojść do zapalenia w pożarze wewnętrznym, w którym mamy dym i pojawi się jakieś iskrzące gniazdko i ten dym spowoduje, że zapłonie nam całe mieszkanie.
I na koniec mam dla pana pytanie, nie wiem czy nie najtrudniejsze, proszę posłuchać.
Jak powstał ogień max lat 6?
No to jest takie pytanie wielowarstwowe, bym powiedziała. Tak, krótkie, ale jakież głębokie.
To jest pytanie właściwie sięgające albo do starożytności, kiedy to pierwszy raz człowiek potrafił stworzyć ogień. No ale ogień nie powstał wtedy, kiedy człowiek zaczął go wytwarzać, no bo wcześniej, chociażby w trakcie wyładowań atmosferycznych, były powodowane pożary na Ziemi w wyniku nagłego uwolnienia dużej ilości energii. Właściwie ogień, czyli jak rozumiem świecenie, można szukać bardzo daleko w przeszłości, no bo spalanie płomieniowe jest tylko jedną z wersji spalania, czyli jedną z reakcji, w których się coś utlenia. A utlenianie jako taki proces, czy płomieniowy, czy bezpłomieniowy, ma miejsce, no, właściwie odkąd istniało paliwo, czyli odkąd się pojawiły pierwsze, ogólnie wszystkie związki, które się dało utlenić, no od wtedy chyba możemy mówić o płomieniu, więc jest to bardzo trudne pytanie sięgające, no może i nawet po, no nie samych początków wszechświata, bo tutaj w tym na samym początku mieliśmy troszkę inny układ. Nie możemy mówić o atomach na samym początku, ale bardzo daleko w przeszłość.
Oj, Maksie, faktycznie dochodzisz do samych granic naszej wiedzy o naturze. Może nawet jesteście trochę zawiedzeni, że nie da się tak odpowiedzieć dokładnie, że ogień powstał dokładnie wtedy, dokładnie tu. W nauce rzadko kiedy możemy powiedzieć coś z taką precyzją. A na koniec dr Michałowicz chciał jeszcze coś dodać.
Bardzo bym chciał podziękować naszym słuchaczom, Nikodemowi, Krzysiowi, Sebastianowi i Maksowi za tak ciekawe pytania, za pytania dotyczące tematyki pożarowej, bo to jest obszar, w którym możemy jeszcze dużo zbadać i dużo rzeczy jest jeszcze nie wyjaśnionych, do czego was zapraszam, żebyście się tym zainteresowali bardziej.
LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
I trzecia, ostatnia część. Pozostajemy w gorących tematach.
Cześć, nazywam się Filip i mam 8 lat. Chciałbym wiedzieć, jak lawa wychodzi od wulkanów.
Wybrałam się w sprawie pytania Filipa do Muzeum Geologicznego przy Państwowym Instytucie Geologicznym. Geologia to właśnie nauka o Ziemi, a wulkany to jej klasyczny temat. W przestrzeni muzeum pełno jest ciekawych skał, modeli dinozaurów, stoi nawet mamut. No i jest kącik wulkaniczny. Właśnie przy nim rozmawiałam z muzealnikiem i geologiem Andrzejem Jagielskim.
Są różne typy wulkanów i oczywiście najbardziej rozpoznawane, znane to są wulkany takie typu stożkowego i wtedy ta lawa wypływa takim, można to powiedzieć, kominem. Jak dym z komina z naszych palenisk. I ten komin jest wewnątrz tej góry, tej stożkowej, jest taki właśnie, którym się ta lawa może wydobywać. No ale jak to w przyrodzie, nigdy nie ma sytuacji idealnej. Ta lawa po prostu nie wypływa sobie tak jak woda z kranu, czy woda z jakiegoś źródła, tylko ona jest lepka. Można to trochę porównać do zupy, że jedna zupa jest rzadka, jak rosołek, a inna może być gęsta, jak sos. A jak jest coś gęstego, to może przytknąć tę rurę, ten komin wypływowy. W związku z tym ta lawa może albo łatwo się wypływać, albo mieć kłopoty i w związku z tym czasami ten wulkan musi wybuchnąć, żeby udrożnić tę rurę.
Odkorkować, tak? To podejdźmy tutaj do tego modelu. Tutaj mamy model wulkanu, takiego właśnie klasycznego, takiego jak wulkan najbardziej kojarzymy, z taką wielką dziurą w środku i on jest przekrojony, więc możemy zajrzeć do wnętrza. I ja widzę tutaj, że tej lawy jest sporo i ona wychodzi nie tylko tą górą, ale też boczkami próbuje się przepychać.
Tak, poza tą dziurą w środku, jak ją Pani określiła, czyli kraterem wulkanu, gdzie we wnętrzu jest ujście tego komina, gdzie często możemy zaobserwować różne dymy wydobywające się.
Teraz włączył właśnie model i się wszystko świeci i dymi. Musicie tu przyjść do tego muzeum, jeśli jeszcze Was nie było.
A więc poza tym dymem ta lawa może wylewać, ale jak się coś przykorkuje, to ciśnienie z wnętrza, z takiego ogniska magmy, który jest pod wulkanem, no, próbuje tę magmę wypchnąć jakimiś innymi szczelinami i możemy zauważyć właśnie na tym modelu, ale oczywiście to pokazuje, jak jest w naturze, że ta magma jest wyciskana jakimiś innymi szczelinami i tworzą się takie małe kratery, które mogą wręcz przejąć rolę tego głównego krateru, także ta lawa wydobywa się tak jak może, po prostu jak to ciśnienie z wnętrza, spod wulkanu ją wypycha.
Tylko dlaczego w zasadzie lawa czasem jest gęsta, a czasami rzadka?
Lawa to jest tak jak ta zupa, składa się z różnych składników chemicznych i w zależności jakie składniki przeważają, ona może być albo gęsta, albo rzadka. I na przykład na Hawajach mamy takie dość rzadkie lawy bazaltowe i one tam spokojnie se albo wypływają, albo piękne takie pióropusze lawowe mogą tworzyć, spektakularne. Turyści podpływają, czują się w miarę bezpiecznie. Nie zawsze to się im udaje i mogą sobie obserwować takie spokojne wypływy, bo ona jest rzadka. Ona, nie będę wchodził w chemię z tej lawy, ale właśnie czasami jest jak ta zupa gęsta i ona się przytyka i właśnie wtedy dochodzi do erupcji. I jeszcze też jest inny czynnik. Ta lawa może zawierać gaz w sobie. No i ten gaz zmienia sposób wydobywania się tej lawy.
Bo gaz jest tylko pozornie niepozorny. Wyobraźcie sobie, że gotowalibyście garnek wody, ale super dokładnie go przykryli i wszelkie szparki pozatykali. W końcu pokrywka musiałaby wystrzelić wysoko w górę, dlatego że w garnku byłoby tak duże ciśnienie pary wodnej. Ciśnienie, jakie może wytworzyć gaz, bywa naprawdę potężne, a w wulkanach to może doprowadzić do spektakularnych zjawisk.
Są takie erupcje, które rozsadzają całą górę, cały ten stożek i to rozsadza ta para pod wielkim ciśnieniem. I czasami góra znika, tak jak wyspa Santorin w Grecji na Morzu Egejskim zniknęła, zostały jakieś tam resztki, ślady, takie półksiężycowate wyspy.
Nieprzyjemnie to brzmi, prawda? Ale przecież słyszeliśmy, że lawa może płynąć powoli, nawet turyści czasami się jej przyglądają. Zanim zaczniecie marzyć o takiej wycieczce w przyszłe wakacje.
Dobre zastrzeżenie. Można by obserwować pod warunkiem, żebyśmy byli w maskach przeciwgazowych. Na przykład z Wezuwiusza, czyli we Włoszech, pod Neapolem, ta lawa może do 7 km na godzinę są takie obserwacje, spływać.
7 km na godzinę to jest mniej więcej taki dynamiczny marsz dorosłego człowieka, taki na granicy truchtania.
Mamy na przykład domostwo zbudowane na stokach Wezuwiusza i tak jest we Włoszech. To jest dziwne, że ludzie tak ryzykują, ale tam są bardzo żyzne ziemie i są piękne widoki. W ciągu tej godziny 7 km mogą spakować dobytek i teoretycznie odjechać, czy odejść, oddalić się z tego domostwa, które kiedyś zaleje ta lawa, pod warunkiem, że nie ma tych trujących gazów. Ale gdzieś tam te rzadkie lawy na Hawajach czy gdzie indziej mogą mieć prędkość do 30-40 km na godzinę, a wtedy nawet hulajnoga elektryczna by nam chętnie pomogła, czy rower.
Także z lawą trzeba ostrożnie. Panu Andrzejowi przedstawiłam jeszcze jedno wulkaniczne pytanie.
Tymoteusz, lat 9. Czy dałoby się kamień wulkaniczny zmienić z powrotem w lawę? A jeżeli tak, to jak to można zrobić?
Tak, i to jest taka bardzo często spotykana sytuacja w przyrodzie. Wszystkie te rodzaje wcześniej utworzonych skał ponownie mogą być przetopione albo przynajmniej zmienione. To może się zdarzyć niemalże natychmiast, bo wyobraźmy sobie, że taka magma zastyga jeszcze gdzieś tam w kominie czy w kraterze wulkanicznym, ale ten krater zapadnie się, bo zrobi się pustka. Wyobraźmy sobie, że część lawy wypłynęła, góra, która miała w sobie tę magmę, nagle tworzy się taka pustka, ogromna czeluść pod tą górą, zapada się. Czyli wyobraźmy sobie, że te właśnie skały, które już wcześniej skrystalizowały, czy tam się osudziły, wpadają z powrotem do tego ogniska magmowego. No to co się z nimi dzieje? No przetapiają się z powrotem na magmę. I ten cykl może być wielokrotny, wielokrotny.
To jest mniej więcej coś takiego, jakbyśmy z wody robili lód, a potem z powrotem wodę. Czyli jest to proces odwracania. I na koniec jeszcze słowo od pana Andrzeja Jagielskiego.
Filipie Tymoteuszu, bardzo dziękuję wam za te pytania. Są świetne, trafiające w sedno zagadnień. Zapraszam was do naszego muzeum, oprowadzę i powiem wam jeszcze więcej.
To był trzeci odcinek LAMU 2023. Dziękuję wam za wszystkie pytania, za to, że wspólnie odbyliśmy tę podróż od pytań o nicość cząstki przez te ogniste, wulkaniczne. LAMU jest dla każdego, jest dla młodszych i starszych umysłów, bez żadnych reklam, dostępny bezpłatnie. Jest częścią Radia Naukowego. Naszą działalność można wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. A w kolejnym odcinku kolejna przygoda. Padną m.in. takie pytania.
Po co jest życie?
Czy bakterie jedzą to, co my jemy?
Czy wszyscy ludzie na całym świecie są spokrewnieni?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.